Kościół na fali. Kościół na fali.
Ksiądz Wojciech Szychowski, psycholog, psychoterapeuta z wykształcenia, dziś w mojej rozmowie Kościół na fali, połączony już z nami telefonicznie. Szczęść Boże!
Cześć Boże, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
O syndromie poaborcyjnym dziś porozmawiamy, to trudny, ale myślę, że też bardzo ważny i warty poruszenia temat. Jest ksiądz, jak już wspomniałam, z wykształcenia psychologiem, psychoterapeutą. Zajmuje się również pomocą ludziom cierpiącym na syndrom poaborcyjny. To może na początek, co to jest właściwie PAS, czyli post-abortion syndrome?
W zasadzie, jeżeli chodzi o taką definicję książkową, to myślę, że tutaj to nie jest takie łatwe do określenia, dlatego że jest to jakby do końca też coś, co jest niezbadane, dlatego że jakby osoby po aborcji rzadko zgadzają się na badania naukowe, natomiast to trochę tych doniesień jest. Jest to syndrom związany z tym, że osoby, które dokonały aborcji, jak również osoby z bliskiego otoczenia, które uczestniczyły w tym bądź aktywnie, bądź nawet wiedząc, no mogą doświadczać rozmaitych trudności natury psychicznej. Oczywiście ja tutaj o kwestiach biologicznych nie będę mówił i skutkach takich powiedzmy fizycznych aborcji, natomiast jeżeli chodzi o te psychologiczne, no to one są bardzo złożone, dlatego że jest niestety, a może i na szczęście, wiele mechanizmów obronnych, które sprawiają, że taka osoba no, bardzo często nie dociera do tego stanu, do tego doświadczenia, do tego przeżycia i jakby interpretuje swoją na przykład depresję, nie wiem, poczucie pustki wewnętrznej, poczucie bezsensu życia, jako po prostu zwykłą kliniczną depresję. I dopiero później w terapii jakby można odkryć, że jest to źródło no, właśnie dokonanej aborcji gdzieś tam w przeszłości bądź niedawno.
Czy syndrom poaborcyjny dotyka jedynie te kobiety, które dokonały aborcji, czy może zgłaszają się z takim problemem również no, osoby z otoczenia, czyli na przykład ojcowie, czy inne osoby, mam tutaj na myśli na przykład matki, które doradziły swoim córkom usunięcie ciąży i zabicie dziecka, takie rozwiązanie. Czy takie osoby to również są osoby, które mogą być dotknięte syndromem poaborcyjnym?
To znaczy tak, pewnie patrząc na koncepcje rozmaite, jeżeli chodzi o psychologię, no to psychologia, nurt psychoanalityczny, no pewnie powiedziałby, że cały system w jakiś tam sposób no odbiera też, to wszystko jest ze sobą połączone. Natomiast myślę, że chyba najbardziej to faktycznie matka jako powiedzmy osoba, która bezpośrednio doświadczyła aborcji jakby w jej ciele, jakby no też była połączona ze swoim dzieckiem od samego początku, powiedzmy świadomością, tak jak psychologia transpersonalna właśnie głosi, że w kontekście aborcji, prawda, że dziecko mimo to, że jeszcze nie ma ukształtowanego układu nerwowego, no już świadomość posiada według tego nurtu, no i ta świadomość się komunikuje ze świadomością matki, więc chyba kobiety najbardziej, natomiast ojcowie no pewnie jakby trochę rykoszetem, a trochę też jakby no taki jakby cały czas gdzieś jest z tyłu głowy, nawet jeżeli wypierane, to jest świadomość tego, że ktoś po prostu uczestniczył, że tak, miałem dziecko i go nie mam. Niezależnie od tego, jakbyśmy prawnie to określili, to jednak tutaj jakby no, nasza psychika rządzi się pewnymi zasadami, które no nawet wytłumaczenie prawne, wytłumaczenie, nie wiem, że dziecko było chore, nie wiem, cokolwiek tak naprawdę nie sprawia, że te osoby nie cierpią później.
A czy syndrom ten dotyczyć może także dzieci, które są nazywane ocaleńcami? Tutaj mowa o dzieciach z jednej strony, które przeżyły aborcję i na przykład dziś zmagają się z różnymi konsekwencjami zdrowotnymi tamtego momentu. Albo też mówię o osobach, które dowiedziały się już w życiu dorosłym, no, że ich rodzice brali pod uwagę takie rozwiązanie. No i teraz żyją z pewnym takim obciążeniem tą informacją.
To znaczy tak, tutaj też jakby jest wiele podejść, natomiast patrząc z takiego bardziej doświadczenia mojego, no to jednak gdzieś im bardziej w procesie terapeutycznym wchodzi się w doświadczenie osoby, to myślę, że wiele osób odkrywa, że być może to, jaki mają stosunek do swoich rodziców, jak nie wiem, mają jakieś poczucie winy, ogromne poczucie dyskomfortu, bycia niechcianym, że być może jest to konsekwencja takich myśli czy takich podjętych prób. Natomiast to też jest trudne do zweryfikowania wprost, no bo czasem po prostu rodzice nie przyznają się do tego, że mieli taki pomysł, albo nawet sami po prostu wypierają, że przyszło im to przed myśl. Ja nieraz się spotkałem nawet powiedzmy ze znajomymi, którym przeszło to przez myśl i potem dziecko się rodzi, mówią, Boże, jak ja mogłem o tym, czy mogłam o tym pomyśleć. Nie? Natomiast i później już jakby ten rodzic nie wraca, tak, zakochuje się w dziecku i jakby nie wraca do tych myśli i pewnie tutaj też myślę tak, że jest to możliwe, natomiast nie chcę tutaj mówić, że na pewno i że każdy, ponieważ no, też jest trudne to do zweryfikowania, do sprawdzenia, więc tutaj byłbym ostrożny.
Na pewno każdy przypadek też jest bardzo indywidualny. A czy,
otóż to.
Czy są badania, wiedza naukowa, jaki procent kobiet po aborcji cierpi właśnie na syndrom poaborcyjny? Bo czy on może się pojawiać nawet w kilkanaście lat po dokonaniu aborcji? Czy to jest tak, że to się pojawia szybko? Czy to wygląda różnie w zależności właśnie też od indywidualnie od przypadku?
Więc tutaj znowu muszę jakby do różnych nurtów podejść. Ostatnio wyczytałem, przygotowując się również do tej audycji, taki artykuł na temat właśnie w nurcie psychoanalitycznym jest taki pomysł, że jak matka planuje dokonać aborcji, to już na poziomie tej decyzji właśnie dogaduje się z tym dzieckiem, jakby, że taka jest decyzja, że nie jest gotowa i tak dalej, oczywiście z poziomu psychoterapeutycznego, psychoanalitycznego, no i jakby przeżywa tą stratę jakby przed podjęciem decyzji i podobno proces jest zamknięty. Ja się na tym za bardzo nie znam, więc tylko tutaj jakby opowiadam, że takie są rozwiązania nawet. Natomiast myślę, że tak, że tutaj trudno mówić o procentach, bo to jest bardziej kwestia naszych mechanizmów obronnych. Nie kwestia jakby, bo to znowu mówię, to jest jakby problem czy trudność w sprawdzeniu, bo jakby no, wiele osób najzwyczajniej w świecie nie przyznaje się. I jeżeli chodzi o badania naukowe, to trudno takie rzetelne badania. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, no to tutaj faktycznie jest tak, że wiele kobiet, wielu mężczyzn, którzy zdecydowali się na właśnie taki krok kiedyś tam w swoim życiu, no jednak i po wielu latach, i po kilkunastu, kilkudziesięciu, pamiętam taką kobietę, rok temu spotkałem, która jakoś tak bokiem, gdzieś tam ukradkiem prosiła mnie i właśnie przyznała się, że dokonała aborcji i że powiedziała tylko mi jedną, mówię, proszę księdza, proszę naprawdę mówić ludziom, że to nie jest tak, że dokonuje się aborcji i to jest i żyje się dalej. Że mówię, ja mam, im jestem starsza, tym bardziej we mnie siedzi to, że po prostu zarobiłam dziecko, mimo że w tamtych czasach, bo to była już kobieta leciwa, w tamtych czasach wcale nie nazywało się tego zabiciem dziecka, nie? Tylko sztucznym poronieniem, no zabiegiem, prawda? To nawet na nazewnictwie nie istniało takie sformułowanie jak aborcja, zabicie dziecka, bo tak się tego nie traktowało. Mówi, byłam wtedy bardzo młoda, podjęłam tą decyzję i mówi, do dzisiaj jakby mam takie poczucie, że zabiłam swoje dziecko, które no właśnie mogło żyć i mogło być ze mną i mogło mi towarzyszyć. Stąd jakby też, żeby było jasne, to tutaj trudno mówić o jakichś takich badaniach naukowych, prawda, że się wygłasza grupę się bada, no bo to jest raczej... To jest bardzo delikatna sprawa i myślę, że też trudno mówić o procentach. Ja myślę, że tak, że te mechanizmy obronne puszczają z czasem i chyba każda kobieta, która dokonała aborcji prędzej czy później, no doświadcza pewnych stanów, które mogą być konsekwencją tamtej decyzji.
Ja zadałam to pytanie i też w tym, co ksiądz powiedział odnośnie nazewnictwa dawniej, myślę, że kolejne moje pytanie w jakiś sposób się tutaj do tego odnosi, ponieważ skutki aborcji oraz samo nazwanie aborcji tym, czym jest, czyli no właśnie zabójstwem dziecka, to jest dzisiaj temat, w którym niedoinformowanie dotyka, mam wrażenie, całego społeczeństwa. No i też często nawet środowiska lekarskiego i są osoby, które twierdzą, że nawet tego syndromu nie ma, że on nie istnieje. Ja przygotowując się do tej rozmowy też wyczytałam wiele takich opinii, chociażby w sieci, pisanych przez różne osoby z różnych środowisk, że syndrom poaborcyjny nie istnieje. No i pomyślałam, że zadam takie pytanie, to w takim razie jak rozmawiać i to przede wszystkim myślę z młodym pokoleniem, by tę świadomość i sumienie prawidłowo kształtować, prawidłowo budować?
Ja powiem tak. Wiele lat temu pewna moja koleżanka postanowiła dokonać aborcji i wyjechać za granicę, zrobić to w Holandii. Po tygodniu wróciła i jakby nie zdecydowała się i rozmawiałam z nią, zapytałem, jak to się stało, że się nie zdecydowała. Ona mówi, po prostu tam była cała sieć badań, informowania mnie o skutkach, jakie mogą wystąpić, tak, w skutkach fizycznych. Tam też są takie, widziałem, gdzieś po prostu przeglądałem, że aborcja, a rak piersi na przykład są pewne badania, tak, już naukowe. Nie, i ona jakby po prostu tym wszystkim się dowiedziała, tak, jakie mogą być konsekwencje, też psychologiczne, że depresja, że to, że może tak być, nie musi, ale może i jakby została poinformowana po całości. Musiała podpisać oświadczenie, że wie, że nie będzie miała żadnych roszczeń, z czym to skutkuje. No i jakby tą pełną informację uzyskała, miała czas na zastanowienie się i stwierdziła, że jednak chce tego dziecka. Bo jakby no, poszerzyła się jej po prostu świadomość. Tak? Czyli już nie była w tym, ojejku, jestem w ciąży, co ja teraz zrobię, jak ja sobie dalej życie ułożę. Poszerzyła swoją świadomość. Nie? I myślę, że dzisiaj nam brakuje w naszym społeczeństwie, w naszym myśleniu właśnie o aborcji, tutaj po prostu zwykłej ludzkiej uczciwości. To się patrzy na naukę, no, finansowane są często badania, które na przykład mają za zadanie, że tak powiem, wzmocnić pewien sposób myślenia społecznego. Tak? Że na przykład badania, że nie ma syndromu postaborcyjnego, są na przykład finansowane, prawda, przez różne koncerny, przez różne firmy, które mają korzyść właśnie z tego, że osoby poddają się aborcji. No bo to są duże, i jakby opłacają te badania, no i wtedy wypuszczają takie wyniki. Ja jestem bardzo, jakby bacząc na moje doświadczenie jakby związane z nauką, z tym, że ona jest już dzisiaj bardzo mocno jakby związana z biznesem, no jestem po prostu ostrożny. I jeżeli ktoś mówi, że nie ma, no to jakby mam prawo tak myśleć, natomiast jakby pewnie moje doświadczenie i pewnie wielu psychoterapeutów jest takie, że jednak osoby, które dokonały aborcji w procesie terapeutycznym albo wracają z tego tematu, albo opowiadają o nim, okazuje się, że jest jakoś to ze sobą powiązane. Więc uświadamianie społeczeństwa. Przede wszystkim ja jestem w ogóle zwolennikiem poszerzania świadomości. Bo dzisiaj często mówimy tak, właśnie bijemy się trochę lepiej, bo to jest dziecko, to nie jest dziecko, to jest płód, to jest zarodek, prawda, to jeszcze nie jest dziecko. To już można. To 6 tygodnia tam, prawda, jakieś dyskusje.
Czyli...
A ja jestem bardziej za tym, żeby właśnie poszerzać, tak? Czyli okej, myślisz tak to postrzegasz, ale zobacz, że mogą być takie konsekwencje, bo są osoby, które opowiadają, że doświadczają takich konsekwencji. Zaraz też zresztą powiemy, jakby to jest tym syndromem, prawda, takim, czy jakby tym on się charakteryzuje, że to jest bardzo złożona sprawa, ale na przykład, nie, poczucie pustki, poczucie bez sensu, depresja, która w zasadzie lekami jest tylko objawowo leczona, jakieś poczucie niskiej wartości, które oczywiście tych wszystkich objawów też są różne inne przyczyny. Tak? Więc jakby tutaj też wiele osób powie, no tak, ale to dlaczego przypisujemy akurat dokonanej aborcji taki stan? No bo jeżeli w procesie terapeutycznym, diagnostycznym, no dochodzimy do tego momentu, okazuje się, że na przykład pewne objawy pojawiły się po, tak, i takie charakterystyczne, i one na przykład były, nie wiem, tłumione, albo, nie wiem, bo osoby na przykład wchodzą w uzależnienie jakichś od leków, od alkoholu, no to jest bardzo, bardzo złożona sprawa. Natomiast jakby myślę, że warto pokazywać, że może tak być. Że może tak być, że dzisiaj decydujesz się na aborcję i możesz sobie myśleć o niej jak chcesz, że to jest płód, że to jest podejście bardzo przedmiotowe, tak, że to jest, nie wiem, moja własność, która ma mnie albo tutaj pocieszać, albo, nie wiem, być przeszkodą dla mnie, nie? Że można mieć takie podejście, ale z drugiej strony zobacz, że też patrząc dzisiaj z innej perspektywy, czy z perspektywy psychologii prenatalnej, która właśnie bada też tą relację matka-dziecko, ojciec-dziecko, prawda, w okresie jeszcze płodowym. No zobacz, tutaj właśnie no, ta dziedzina pokazuje, prawda, czy wyniki badań tej dziedziny pokazują, że. Nie? Więc jakby chyba to jest to, żeby na spokojnie właśnie pokazywać te różne perspektywy i wtedy człowiek, mając poszerzoną świadomość, może wybrać. Ale też ma z tyłu głowy, że może być tak, że doświadczy tego w przyszłości. Nie? Dzisiaj zdecyduję się, bo muszę iść na studia, bo muszę pracować, bo to ta ciąża jest nie w porę. To może być tak, że za 10-15 lat, albo za rok, albo właśnie na stare lata, jak to się mówi potocznie, kiedy te mechanizmy obronne bardzo mocno gdzieś tam opadają, bo te osoby po prostu już są najzwyczajniej w świecie biegną ku śmierci, ku schyłkowi życia i w zasadzie to jest taki okres rozliczania się życia, nie? Nawet z perspektywy rozwojowej, no to może być, może wrócić i może po prostu sprawiać ogromne cierpienie, nie?
A jak wygląda pomoc osobie, która przychodzi po pomoc tutaj, no właśnie w tym pierwszym rzędzie na pewno kobiecie, która dokonała aborcji, no ale może też tym innym osobom, o których też wspominaliśmy tutaj, również można w tym pytaniu je zawrzeć.
Ja powiem tak. Oczywiście różne nurty psychoterapii, no różnie do tego tematu podchodzą i jakby jest pewna oferta i jest pewna, jakby pewna strategia pomocy tym osobom, natomiast jakby kiedy osoba zgłasza się na terapię, na konsultację, na badanie psychologiczne, to zgłasza się z objawami, nie? I jak ona się zgłosi z tymi objawami, takimi innymi, prawda, nie wiem, no właśnie, nawet powiedzmy depresyjnymi, takie potocznie zwane objawy, które jakby, no, wskazują na depresję, no to my jakby pracujemy na tych objawach, potem idziemy coraz głębiej i się okazuje, że na przykład była taka sytuacja. Albo że, nie wiem, szczególnie na psychoanalitycznej, to właśnie no, gdzieś tam po prostu w tej pracy terapeutycznej osoba na przykład dochodzi, że była dzieckiem niechcianym. Ma jakieś przebłyski, flesze, jakieś po prostu momenty, nie wiem, jakiegoś takiego poczucia ogromnej pustki, czerni, to tak często jest właśnie kiedy dotyka się tego tematu. Oczywiście są to pewne techniki, które właśnie mają za zadanie też jakby pomóc tej osobie dotknąć tego, po to, żeby w tym regresie psychoterapeutycznym właśnie uleczyć ten moment. Natomiast ja myślę, że tak, że tutaj trzeba przede wszystkim no, zacząć od pomocy takiej tu i teraz, a potem dopiero gdzieś tam w tej pomocy, jak już ten sojusz terapeutyczny się nawiąże, jak już jest jakaś relacja właśnie głębsza z terapeutą, no to wtedy właśnie dopiero bardzo często wychodzi ta historia, prawda, że gdzieś tam kiedyś.
Czy osoby zgłaszające się po pomoc to są z reguły albo zawsze osoby wierzące? Pytam też pod kątem tego, czy w przypadku właśnie syndromu poaborcyjnego duchowa pomoc powinna iść wtedy równolegle z pomocą psychologiczną, czy może jako uzupełnienie, jako kontynuacja, bo na pewno to też ma bardzo duże znaczenie w procesie uzdrawiania tego, co w tej danej kobiecie, w tym danym człowieku jest.
Tak, to znaczy... To jest trochę tak, że nasze życie duchowe jest powiązane z naszym ciałem i z naszym życiem psychicznym. To nie jest tak, że są jakieś sfery, które ze sobą się nie wiążą. I nawet jeżeli osoba jest niewierząca albo, nie wiem, wartości dobra, piękna, nie wiem, poszukuje w innych źródłach niż wiara, to jednak gdzieś jest tam to naturalne dążenie do harmonii, prawda? I na przykład w ogóle zasoby religijne to są ogromne zasoby, na których można pracować, tak? Jeżeli człowiek jest wierzący, no to można odnieść, tak powiem, nie wiem, chociażby sam proces pożegnania, tak, do przebaczenia, do uznania tego, że po prostu no, zrobiło się dziecko, ale ono jest już Pana Boga, prawda, jest tam, więc jakby można jakoś symbolicznie, nie wiem, pożegnać się, przeprosić, prosić o wybaczenie, prawda, i to ma jakby charakter uzdrawiający. A jeżeli no, osoba jest niewierząca, no to pracujemy tak naprawdę na uniwersalnych wartościach, tak, które są... Nie odnosi może do wiary, ale właśnie do uczciwości, do prawdy, do no to zawsze to dążenie do pewnej homeostazy, do pewnej równowagi, która gdzieś tam no, w każdym człowieku to pragnienie jest. I gdzieś po prostu no, sobie tutaj, bo to jest bardzo delikatny temat i jakby no właśnie ta delikatność tego tematu sprawia, że ta praca też jest no właśnie taka, jakby to powiedzieć, bardzo delikatna i jakby też trudno mi tutaj jednoznacznie określić procedurę, tak? Czyli punkt po punkcie, jak pracujemy z tymi osobami. No po prostu jesteśmy w relacji, pomagamy się spotkać z tym doświadczeniem, pomagamy sobie wybaczyć, pomagamy prosić o przebaczenie to dziecko w sposób oczywiście symboliczny, tak aby gdzieś ta prosta osoba już miała takie gdzieś w głębi przekonanie i poczucie, że w jakiś tam sposób, jakkolwiek to rozumiemy, odpokutowała.
To na koniec już tak zapytam o rekolekcje, pożegnać nieprzywitanych, tak nazywają się te rekolekcje. To są rekolekcje dla osób po stracie dziecka poczętego, ale są skierowane również do kobiet po zabiegu usunięcia ciąży. Jak takie rekolekcje mogą pomóc? W październiku tego roku właśnie takie rekolekcje pożegnać nieprzywitanych miały miejsce w Warszawie. No i to nie była jedyna ich, że tak powiem, jedyny raz, edycja. Kiedy one się odbyły, tak, jedyna edycja, pewnie będą powtarzane, dlatego może jeszcze dwa słowa o tych rekolekcjach.
Tak, rekolekcje podejmowane nieprzywitanych to są niesamowita inicjatywa chyba z działania Ducha Świętego, bo sam bym na pewno wpadł. Oczywiście szereg różnych wydarzeń, które sprawiły, że zdecydowałem się na to, żeby takie rekolekcje zaprosić, takie rekolekcje jakoś tam zorganizować. I ja mam ogólnie po tych dwóch edycjach, które były, doświadczenie, że jakby ja to mówię w sposób delikatny, że właśnie one się nazywają, tak? Dla osób po stracie dziecka poczętego, nie? To nawet nie jest dla osób po poronieniu i tak dalej, no po stracie, tak? Jeżeli ktoś doświadcza już na tym momencie, że jejku, no straciłam to dziecko, tak? Czy to była strata nie wynikająca z mojej decyzji, czy wynikająca z mojej decyzji, to jednak ja je straciłam. No i jakby zgłaszają się osoby i w ubiegłym roku, i w tym roku były osoby, które dokonały aborcji. W jakiś taki bardzo delikatny sposób sygnalizują mi to. Zazwyczaj, no dobra, sygnalizują mi to i jakby też bardzo dziękuję za to, że jest taka możliwość, że jest dla nich taka przestrzeń. Oczywiście wiadomo, no to są osoby, które gdzieś są, powiedzmy w cudzysłowie, schowane, tak, gdzieś po prostu bardzo takie wystraszone przychodzą, ale właśnie to jest też taki moment dla nich, że one mogą z tym dzieckiem, które wtedy było niechciane, spotkać się i może po prostu pokochać je właśnie taką miłością transpersonalną, no już tak używając terminologii psychologicznej, ale z taką miłością po prostu ponad ten świat fizyczny, tak? Po prostu ja cię jednak kocham, moje drogie dziecko, chociaż jesteś gdzieś tam w niebie, nie wiem gdzie, to wierzę, że się z tobą spotkam, nie? I będę mogła, czy będę mógł cię przeprosić osobiście jeszcze raz, nie? Za to, że nie pozwoliłem ci na życie, nie?
Dziękuję za rozmowę. Ksiądz Wojciech Szychowski, dziś okiem księdza, ale i psychologa, psychoterapeuty, o trudnym i delikatnym temacie syndromu poaborcyjnego rozmawiał ze mną dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za to podzielenie się różnymi informacjami, też rzetelną wiedzą. Dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
Kościół na fali.